Myślę, że nasze oczekiwania co do tego, co Bóg ma dla nas wszystkich, są ogromne. I to jest słuszne, abyście dużo oczekiwali od Boga. Abyście nie zatrzymywali się w jednym miejscu swojego życia, tylko żebyście oczekiwali dużo. Czy oczekujesz? Czy jesteś w miejscu takiego oczekiwania? Czy może troszeczkę, jak to się mówi po rosyjsku czy po ukraińsku, ustałeś, czyli tak zmęczyłeś się, tak troszeczkę zrezygnowałeś. Ja mówię ci, nie rezygnuj. Nie warto się wycofywać. Za daleko poszliśmy, żeby się wycofywać. Nie ma się gdzie cofać. Nie ma się gdzie cofnąć. Z takiego krótkiej też zachęty chciałem powiedzieć wam, że również z tym, co mówię, żebyśmy też nie rezygnowali, nie wycofywali się. Czasem nie rozumiemy wszystkiego, co się dzieje wokół nas, w sensie pewnych rzeczy, które Kościół robi, co się dzieje w Polsce. Ale myślę, że są takie bardzo fajne, mówi się jaskółki, nie? Takie znaki Boże, które Bóg nam przedstawia, które Bóg nam pokazuje i które są taką zachętą dla nas, aby nam pokazać, potwierdzić, tak utwierdzić nas w pewnych rzeczach, które robimy. Mieliśmy ten tur modlitewny po Lubelszczyźnie i było nas dużo zaangażowanych i nas tutaj od nas i z innych kościołów na całej Lubelszczyźnie. I wiecie, przychodzi na przykład później taka informacja, że taki pan Andrzej Gąsierowski, myślę, że ktoś z was wie, kto to jest. Wiecie, kto to jest Andrzej Gąsierowski? Tam kiedyś był związany z RDB, ale również to w aferze RDB również był zaangażowany, dlatego to myślę, że można powiedzieć. To nie było zbyt chlubne, ale pozostałem to własnym oceną. Natomiast byli też zaangażowani w akcję Most, operację Most. Czyli firma, znaczy tak, bogaci ludzie, biznesmeni, pochodzący ze środowisk ewangelicznych, bo on jest również synem pastora, współfinansowali operację Most, czyli przerzut, taki tajny przerzut kilkudziesięciu tysięcy Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela. Gdzieś tam, no nie 40, 80 tysięcy, nie do końca są jasne informacje, bo to była tajna akcja. Więc oni w nocy dosłownie przyjeżdżały te autokary i wsadzali ich do samolotów i przewozili do Izraela. Dosłownie tylko z paroma bagażami. Więc to była akcja, w której inne kraje nie były skłonne pomóc w tym czasie, a Polska stanęła na wysokości zadania i to zrobili. Troszeczkę tak jakby też w zamian za pewne krzywdy, nie chodzi o Holokaust też, ale chodzi o późniejsze te rzeczy, które tam były, chyba 67. i tak dalej, gdzie tam nie stanęliśmy po stronie Izraela i nasz rząd po prostu chciał jakby zrekompensować tą naszą postawę, która była nie po stronie Izraela i powiedzieć, co możemy dla was robić. Przez Rosję wtedy to, co postawiliśmy, tak. My byliśmy komunistycznym wtedy krajem. I przedstawiciele Izraela powiedzieli do nas, że Węgry nie chciały pomóc, tak, Bułgaria nie chciała pomóc, Rumunia nie chciała pomóc. Czy wy nam pomożecie w przerzuceniu Żydów z Rosji do Izraela, bo to były jakieś takie sprawy trudne z paszportami i tak dalej, nie? Na taką skalę to jest trudno. I Polacy powiedzieli Mazowiecki chyba, tak, głównie, tak, i później też, kto to jakieś tam nazwisko było? Ta Wałęsa też się zgodził. Ktoś tam jeszcze, bo już teraz nie pamiętam. I zorganizowana była ta sprawa, również Grom powstał w tym celu. Myślę, że wiecie o tym. I myślę, że to są dobre te strony. Oczywiście myślę, że jeżeli będziecie szukać informacji w internecie na ten temat, to możecie znaleźć jakieś paszkwile w kwestii tam jakiejś teorii spiskowej, co to nie Żydzi, a co to nie są winni całego zła na świecie i tak dalej. I ja osobiście unikam słuchania takich rzeczy. To są paszkwile, to są demoniczne rzeczy, to są takie, jeśli to tak mogę wyrazić, takie po prostu osób, które są zranione gdzieś w sercu, gdzieś w przeszłości i później zwiedzione. Zawsze, dlatego też uczulam. Jeżeli jest w twoim życiu jakieś zranienie, nie pozwól, żeby to było hodowane. Jak najkrócej to ma mieć miejsce w twoim sercu. Jak najszybciej postaraj się to gdzieś z kimś wyjaśnić, porozmawiać, poprosić o modlitwę, żeby to nie wydało owocu. Dlatego, że zranienie może cię zatrzymać i później doprowadzić do zwiedzenia. I te takie różne właśnie teorie spiskowe, to są ludzie zranieni, gdzieś w kościele też często wierzący, którzy jakieś dziwne teorie snują, wyciągają jakieś historie. I później to się może bardzo źle skończyć w życiu, bardzo źle skończyć. Nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym życiu. Więc dlatego to są bardzo poważne rzeczy. Jeżeli możecie, to reagujcie jak najszybciej. Z dobrych wieści chcę powiedzieć tak. Modlimy się o region lubelski od lat. Na różnych płaszczyznach. Z Radzyniem w 5 zborów, z Lublinem, z lubelskimi zborami, tutaj w Świdniku, z Hrubieszowem, z mesjańskimi Żydami jeździmy po Lublinie, po lubelskim i się modlimy. I później przychodzi taka informacja. Discovering Poland. Promotion event in Israel of Lublin District. Czyli odkrywać Polskę. Promocyjne wydarzenie w Izraelu dotyczące lubelskiego regionu. 19 czerwiec. W Tel Awiwie. Dalej. Tak, jedziemy. 9 czerwiec, czyli to jest za 19, przepraszam, czerwiec, to jest za tydzień. Między 11 a 15. 500 osób, 110 delegatów z Polski, 400 z Izraela. Gości organizowany przez jakąś koalicję Globalnego Forum o Izraelu. Przemysłowo-kulturalne, Fundacja Przemysłowo-Kulturalnego Dziedzictwa, tak to mniej więcej przetłumaczę. I Lublin Airport SA, trzeci współorganizator. Dużo informacji tutaj jeszcze różnych cele, czyli takie różne edukacja, właśnie takie różne kontakty, relacje, partnership pomiędzy Lublin and Rishon LeZion, nie wiem co to jest dokładnie, chyba miasta partnerskie, rozwijanie relacji między ludźmi, między Polakami i Izraelem, między ludźmi z Polski i z Izraela. No, mogliśmy to przetłumaczyć w sumie, nie, Czarku? Niesamowite. Ja to mogę do was rozesłać, mogę też to powiedzieć tak. Kto będzie obecny? Kto będzie obecny? Sławomir Sosnowski, Marshal of Lublin, Voivodeship, nie wiem, co to jest Voivodeship. Możecie mi to przetłumaczyć? Marszałek Województwa Lubelskiego, ok. Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina. Krzysztof Hetman, członek Europejskiego Parlamentu. Tomasz Kostus, członek Polskiego Parlamentu. I jeszcze ileś tam nazwisk różnych. Andrzej Gąsierowski, on jest charming man, czyli taki ten, mówca, taki prowadzący, nie? Chairman. I dużo firm, organizacji różnych i w ogóle, i Targi Lublin, Ursus Technology Park Lublin i wiele, wiele. Rozumiecie, o co chodzi? My się modlimy o duchowy przełom, o duchowe relacje, duchowy przełom, o to, żeby antysemityzmu nie było w Lublinie, a później oni robią na szczeblu partnerskim, biznesowym, politycznym relacje budują między Polską a Izraelem, gdzie po prostu są biznesy, współpraca, relacje między miastami i tak dalej. Nie? Czy to jest świadectwo?
Amen.
To już chyba lepszego nie trzeba, także Alleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za to wydarzenie, które będzie za tydzień w Izraelu, w Tel Awiwie. Ojcze, błogosławimy wszystkich naszych delegatów i wszystkich delegatów z Izraela. Ojcze, błogosławimy ich. Niech mają fajny czas, niech mają świetne pomysły, Ojcze. Niech Twoi aniołowie otwierają drzwi, niech Twoi aniołowie przecierają drogę, niech przecierają szlaki. Błogosławimy również połączenia z Lublina do Izraela, do Tel Awiwu. Ojcze, modlimy się, żeby to było właśnie lubelskie lotnisko w Lublinie, żeby to oni wybrali lubelskie lotnisko w Lublinie. Ojcze, żebyśmy stąd mogli prosto do Izraela lecieć. Ojcze, żeby to było błogosławieństwem dla nas wszystkich, dla Kościoła w tym regionie, Ojcze, dla Polski, Ojcze. Błogosławimy Gąsierowskiego, błogosławimy Żuka, błogosławimy marszałków, Panie, posłów, Ojcze, w imieniu błogosławimy wszystkich przedstawicieli, Ojcze, i Polski, i Izraela. Niech mają dobry czas, niech nic nie stoi na przeszkodzie, Ojcze. Niech dojadą w zdrowiu, niech wrócą w zdrowiu, Ojcze. Pogłębiaj te relacje i niech one wydadzą owoc, Ojcze. Niech wydadzą długoletni owoc, Ojcze. Błogosławieństwa finansowego, Ojcze, takiego społecznego i duchowego przede wszystkim, Ojcze. Niech Kościół w Polsce również rozwija się i rośnie, Ojcze. Dzięki Ci za to, Ojcze. Wywyższamy Ciebie i dziękujemy Ci, Ojcze. Dajemy Ci chwały i cześć. Jesteś cudowny i niesamowity. Amen, Ojcze, dzięki Ci, Alleluja. Chciałem tak króciutko, kilka słów też powiedzieć. które tak przyszły mi w czasie, kiedy modliliśmy się tak przed Szawułot. To był bardzo fajny czas. Kuba też zrobił, abyśmy pościli. Bardzo dobrze się czułem też w tej modlitwie tydzień temu w niedzielę tutaj. Bardzo dobrze się czułem w tej modlitwie. Naprawdę miałem wrażenie, że to jest modlitwa górnej izby. Tuż przed wylaniem Ducha Świętego. Jakbyśmy byli w tamtych czasach z apostołami. I właśnie chciałem tak nawiązać troszkę do tych wydarzeń. Ja już tak dwa razy tak troszkę mówiłem na tych spotkaniach w tygodniu, ale tak kiedy dzisiaj Kuba też mówił, tak pomyślałem, że mogę się z wami tym podzielić, bo jest to w moim sercu i to pokazuje też taki normalny aspekt apostołów. Ponieważ my przez takie piękne obrazy religijne, które gdzieś tam widzieliśmy w kościołach, czasem nam się wydaje, że apostołowie to byli tacy niesamowicie jakimiś takimi osobami nad ludźmi w ogóle, albo chodzili 10 centymetrów nad ziemią, albo różne takie rzeczy. Nie, oni byli normalni, tacy jak ty i my, i ja po prostu, jak wszyscy my, po prostu byli normalni, mieli normalne życiowe problemy, wątpliwości, trudne rozmowy, chwile zwątpienia, czasami jakieś spory też, po prostu byli normalni. I Bóg przez tych ludzi potrząsnął ziemią, przez takich ludzi. I czytamy nie wiem jak zacząć to, jak to ułożyć. Ale pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Chciałbym, abyście to czytali tak normalnie, jak relacje z ust czyjś, jak ktoś by wam opowiadał. Wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. I biegli obaj razem, ale drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. To jest Jan. On przed pierwszy nie wszedł. A nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Wszedł także i Piotr, i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca. I ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego. Nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Ale Maria stała z zewnątrz grobu i płakała, płacząc nachyliła się do grobu. I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Ona ujrzała, oni nie ujrzeli. Czy to coś znaczy? Nie wiem, być może. Ona ujrzała, oni nie ujrzeli tych aniołów. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, ale nie wiem, gdzie Go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty Go wziąłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Oni potrzebowali pocieszenia. Ale chcę też zwrócić uwagę. Oni przyszli, oni nie spotkali się z Jezusem. To Maria się spotkała z Jezusem. Jest tutaj pewna zachęta, myślę, do was, siostry kochane. To Maria się spotkała z Jezusem pierwsza. Ona z Nim porozmawiała pierwsza. I ona odebrała od Niego słowa. I On do niej powiedział: idź do moich braci i powiedz im. Myślę, że jest coś szczególnego. I w nas, braciach, i w was, siostrach. Że mamy szczególny rodzaj takiego serca, takiego charakteru. To nie Piotr płakał i wycierał włosami jego, i namaszczał jego stopy. To była Maria, która po prostu... To była... Maria Magdalena. Dobrze, Maria Magdalena. Która po prostu okazała mu miłość, współczucie. Taką czułość. Rozumiecie? I po prostu... Jest coś szczególnego, dlatego myślę, że jest w tym też taki aspekt, że po prostu taką część waszego serca troszkę innego serca. My jesteśmy bardziej stanowczy, tacy wiecie. Dla nas 2 plus 2 to jest zawsze 4 i koniec. Nie ma możliwości. Dla kobiet niekoniecznie. I to jest właściwe też, rozumiecie? U nas jest 5 minut, to jest 5 minut, tak. I różne takie rzeczy, nie? Ale po prostu jest pewien moment, kiedy Bóg w szczególny sposób potrzebuje też tej modlitwy, tego uwielbienia, które płynie. Ja często biorę flagi i flaguję, też to czuję w sercu. Ale wiecie, i myślę, że to jest też część, kiedy mężczyźni tańczą w kościele. Ale chciałem zachęcić też was, siostry moje drogie, to jest też wasza część, wasz udział, abyście po prostu flagowali, tańczyli w kościele. Nawet jeżeli inni tego nie robią, niech to będzie 2, 3, 4, 10 osób, które po prostu są w miejscu po prostu uwielbienia w tańcach. My się możemy włączyć w to. I różne tego typu rzeczy, w tej relacji Bożej. Mam zmienić mikrofon? I to on do niej powiedział, wstępuję do ojca, powiedz do moich braci, do moich przyjaciół kochanych, wstępuję do ojca mego i do ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I później on się ukazuje, ja to pominę, żeby nie przedłużać, bo byłoby za dużo. Ukazuje się raz, ukazuje się drugi raz. Jaka jest sytuacja, tylko przeczytam. Gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po szabacie, czyli tego pierwszego dnia, kiedy on zmartwychwstał, drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przed Jezus stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Więc wrócę jeszcze do tej sytuacji. Przybiega Piotr i Jan do grobu. Gdzie są żołnierze? Przecież oni tam byli. Nie ma ani jednego. Wszyscy uciekli. Nie ma żadnego żołnierza. Pierwszy uczeń zagląda, drugi wchodzi, patrzy, tylko zwinięty zwój. Coś do nich zaczyna docierać. Maria stoi na zewnątrz. Oni odchodzą, ona zagląda, widzi aniołów. Potem odwraca się, nie poznaje Jezusa, więc jego oblicze jest już trochę inne. Ona go nie poznaje. Trudno mi troszeczkę też powiedzieć, bo ona jest napisane, że ona wstała, poszła, jak było jeszcze ciemno. Więc być może to był też świt. I tutaj powiem wam ciekawostkę, może wtrącę teraz ją, ale wiecie o tym, że Biblia wyraźnie mówi o tym, to Jezus sam powiedział, to są jego słowa, że jego czas przebywania w grobie będzie 3 dni i 3 noce. Jak to możliwe od piątku do niedzieli rano 3 dni i 3 noce? To jest niemożliwe. Nie ma to 3 dni i 3 noce. Nie zastanawialiście się nigdy na ten temat? Nie zadawał wam ktoś takiego trudnego pytania? Otóż w czasie, kiedy to był prawdopodobnie 32 rok, 32 rok ukrzyżowania Jezusa, tam zebrało się też, znaczy święta Paschy i Przaśników, one się razem poukładały z szabatem i powstał wielki szabat. Więc Jezus przybył w piątek, czwartek przybył do Jerozolimy, ponieważ w piątek nie mógł? W piątek przybył. Tak. Króciutko to, żeby też tak nie przedłużać i ja tutaj znalazłem bardzo fajne informacje na ten temat. Otóż dobra, ja przeczytam, tak będzie najlepiej. Tak. Przyjęło się tak, bo to był początek szabatu, tak ludzie myśleli, nie? Ale nie rozumieli do końca pewnych wydarzeń, które były w Izraelu, więc tak. Chronologia wydarzeń. Piątek Jezus w Betanii. Sobota triumfalny wjazd do Jerozolimy. Niedziela przeklęcie drzewa figowego. Poniedziałek spisek przeciwko Jezusowi. Wtorek ostatnia wieczerza. Wtorek po zachodzie słońca. Początek 14 Nisan. Środa, Jezus ukrzyżowany o godzinie 9 rano. 3 godzina dnia. Umarł o godzinie 15 po południu, 9 godzina dnia. Zdjęty z krzyża przed zachodem słońca i złożony do grobu. Czwartek, święto Przaśników. Sobota, zmartwychwstanie Jezusa. Piątek jest jakby kontynuacją tego święta i czasu takiego wielkiego szabatu. Zmartwychwstanie Jezusa tuż po zachodzie słońca w sobotę wieczorem, czyli po zakończeniu szabatu. Szabat się skończył w sobotę wieczorem. Rano dwie Marie, w niedzielę Magdalena i Salome odkrywają, że grób jest pusty, Jezus zmartwychwstał. To jest taka strona, przyjdź Panie Jezu, można byłoby tu troszeczkę przeczytać więcej, ale to jest taka ciekawostka dla was i jeżeli chcecie, to przyjdźcie do mnie, powiem wam, gdzie to znaleźć. To są pewne zgodności ze świętami polskimi i dokładnie wychodzi w te 3 dni i 3 noce. I to jest ciekawe, że Jezus zmartwychwstał nie rankiem, chociaż rankiem one poszły do grobu, ale po zakończeniu szabatu. czyli prawdopodobnie po zachodzie słońca. Nie wiem nic dalej, tylko wam tyle mówię. Z tego coś wyciągnąć? Ja jeszcze nie wiem, co mam z tego wyciągnąć. Jakie to ma znaczenie duchowe, ale praktycznie wszystkie rzeczy, które były związane, zapowiedziane w świętach Paschy, Przaśników i Szawłot, one wszystkie się wypełniły fizycznie w Chrystusie, fizycznie. Oni je obchodzili jako święta, a one się fizycznie dokładnie w tym czasie wypełniły. Jezus się ukazał dwa razy uczniom i później trzeci raz jeszcze, tak wyraźnie, później był też czas w Emaus. Ale posłuchajcie tej historii, tu chcę właśnie nawiązać do nas samych. Jezus ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiackim, 21 rozdział. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim i ukazał się tak. A ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kani Galilejskiej, synowie Zebedeusza dwóch i dwóch z uczniów jego, siedmiu wspaniałych. Co oni robią nad Morzem Tyberiackim po zmartwychwstaniu Jezusa? Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Wiecie, dla mnie ten werset jest taki troszeczkę krótki i zwięzły. Ja mam takie wrażenie, oczywiście możecie to różnie interpretować, ale mam takie wrażenie, myślę, że uczniowie nie bardzo wiedzieli, co się z nimi dalej dzieje, jaki jest ich kierunek. Oni nie znali dokładnie, co Jezus przyszedł, umarł, potem zmartwychwstał, rozmawiał z nimi, ale mija dzień za dniem, jego nie ma. Co my mamy robić? Co dalej? Oni nie rozumieli pism, nie znali proroctw. I zaraz do tego przejdziemy również w Dziejach Apostolskich. Nie rozumieli pism, nie znali proroctw. A znali je, troszeczkę inaczej się oczekiwali ich, troszkę w inny sposób. Kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że był Jezus. Dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedział mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego miłował Jezus, czyli Jan, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, rzucił się w morze. Szymon Piotr siedzi i mówi: chłopaki, nie wiem, co mamy robić, trzeba coś zarobić na chleb. Idę łowić ryby. Oni wstają i mówią: my też nie wiemy, co mamy robić. Idziemy z tobą łowić ryby. Oni po prostu jakby wrócili w pewnym sensie troszeczkę do swoich spraw biznesowych. Rozumiecie? No, jakby do pracy, do zawodowych spraw. Oni po prostu nie mieli koncepcji na życie. Musieli zarobić coś, na jakieś pieniądze. Złowić coś do jedzenia. Ja mogę sobie tylko wyobrazić, to krótkie zdanie Szymona Piotra: idę łowić ryby, to on mógł powiedzieć tak, wstał, powiedział: idę łowić ryby. I poszedł. Oni wstali, powiedzieli: my idziemy z tobą. I poszli, nie rozmawiali więcej. Nie mieli zbyt nastrojów takich bojowniczych i radosnych. Natomiast kiedy Jezus stanął na brzegu, Piotr pierwszy się rzucił na spotkanie z Jezusem. Ja zobaczyłem tu jego serce. On był jakby taki stęskniony, spragniony. Boże, co dalej? Co my mamy dalej zrobić? Co Ty z nami, Boże, zrobiłeś? Co z naszym sercem? Powywracałeś wszystko w naszym życiu. 3 lata chodziliśmy z Tobą, widzieliśmy, jak Ty usługujesz, jak my usługujemy. Później umarłeś, zmartwychwstałeś, teraz Ciebie z nami nie ma. Co my mamy z sobą dalej począć? Kiedy zobaczył Jezusa, po prostu pierwszy rzucił się Jemu na spotkanie. To było niesamowite. Niesamowita postawa Jego serca. I widać, że Jezus jest cały czas uśmiechnięty. I dalej czytamy. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. I rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Piotr: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kim ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan.
A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom po swoim wzbudzeniu z martwych. Całą noc łowili, zmarznięci, zmęczeni. Nad ranem stanie Jezus i mówi, hej chłopaki, jestem. Mówi, zapuśćcie tam sieć. Jakby też tutaj jest ten obraz, że możesz krzątać się i pracować nad swoim życiem. I napracować zawodowo. W różny sposób, o różne sprawy się troszyć. Tak jak mówi to 127 psalm. Kiedy Pan nie strzeże miasta, próżno czuwa stróż i tak dalej. Kiedy Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się budowniczowie. Jeżeli my nie jesteśmy w miejscu swojego powołania, to nawet nam biznes nie wychodzi. I może tak być, może tak być, że nawet specjalnie on ci nie wychodzi. Żebyś uklęknął na kolana i mówił, Boże, co jest w moim życiu? Może tak być. Ja nie mówię, że koniecznie tak jest, bo być może są inne przeciwności w twoim życiu. Ale może być taka sytuacja, więc warto zbadać tę sprawę. Natomiast oni byli powołani do tych rzeczy wyższych. To nie był czas, żeby oni zawodowo łowili ryby. Chociaż oni mogli je łowić, bo tu jest też obraz, że mogli łowić, kiedy im Jezus pobłogosławił w tym. Więc nie było też problemu, żeby się nie zajęli tym. Ale w taki odpowiedni sposób są właściwe priorytety. Kiedy na pierwszym miejscu jest służba dla Jezusa, dla Boga i powołanie, a na drugim miejscu jest sprawa łowienia ryb. Dlatego, że Jezus jedno słowo powiedział, im się udało i było ponad miarę. Ale ci zmarznięci, te zmarznięte chłopaki, którzy wyszli po całej nocy łowienia ryb, co oni chcieli, jak wyszli? Raz, że chcieli się spotkać ze swoim kochanym nauczycielem Jezusem. Co jeszcze, jakie mieli jeszcze pragnienie? Byli głodni. Oni byli głodni. Normalnie, fizycznie. Oni nie byli bardzo duchowi. Oni byli po prostu głodni. Oni po prostu zrobił rybkę, upiekł świeżą rybkę, prosto zdjętą z ogniska. Nie sądzę, żeby to była mała rybka, to była duża rybka. Na pierwszy kęs dla 7 wystarczyła, dlatego trzeba było jeszcze dopiec kawałek chleba. W starych czasach, nawet w średniowieczu, jakieś tam opisy mówią o tym, że nasze jeziora i rzeki to były pełne ryb. Więc to były też takie czasy, że ryba to była podstawa w ogóle jedzenia i nie było też tak trudno ich złowić. To było szczególnie im trudno. Bardzo ciekawe było to, że im było wtedy szczególnie trudno. Ale jednak ryba była podstawą, więc one były duże. Jezus się zbliżył, wziął chleb i dał im. Po prostu ich nakarmił. Dał to, co im potrzebują. Tak jakby pierwszy ten kęs. Ja też zachęcam, abyście też byli w Bogu tacy wolni w swoim sercu. Tacy radośni. Otwarcie na to, żeby świętować przed Nim. Kiedy jest czas postu, to jest czas postu. Kiedy jest czas zaangażowania się w modlitwę, to zaangażujemy się w modlitwę. Kiedy jest czas dyscypliny, to jest czas dyscypliny. Ale kiedy jest czas też radowania się z przyjaciółmi, zrobienia sobie grilla, pogrania w piłkę, bycia na Kunowie, na przykład jak zrobimy sobie grilla albo coś takiego, pobycie razem ze sobą, to Jezus wtedy, wiecie co by zrobił? Nie przyszedł i powiedział, powinniście się modlić. On by może przyniósł nam rybkę ciepłą prosto z ogniska. Powiedział, chodźcie, siądziemy razem, porozmawiamy, co tam u was. Zjedzcie kawałek chlebka, rybki. Rozumiecie, co chodzi? Jezus jest po prostu normalny. Taki po prostu kochany pasterz, kochany przyjaciel. I tutaj Jezus bierze Szymona Piotra. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu, pasie owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczy mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, pasie owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przypasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jako śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. A Piotr obróciwszy się ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał, panie, któż jest, co cię wyda? A Piotr widząc go rzekł do Jezusa, panie, a co z tym? Rzeczy mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze, wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę. Co ci do tego? Więc Jezus, i wiadomo, że Jan tylko został dłuższy czas. Pozostało na wyspie Patmos, miał tam widzenia i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Piotra, myślę, że jakby Jezus przyszedł w też szczególny sposób dla niego, aby pocieszyć jego serce, kiedy on się zaparł Jezusa. Kiedy zrobił coś strasznego. Piotr mógł się załamać, ale przyszedł i powiedział, czy mnie miłujesz? Widać było, że Piotr miłuje Jezusa, bo wyskoczył z tej łodzi pierwszy i popłynął w pław. Jak byś się zachował w takiej sytuacji jak Piotr? Czy by też byś wyskoczył? On zostawił wszystkie sieci, całą łódź. Nie wiem, czy im łatwo było dopłynąć. Zajrzałem do Greki. Tam nie jest napisane łódka. Ci, którzy pomagali, jest napisane łódka. A ci, którzy wypłynęli, do której oni wsiedli, to jest łódź lub statek lub okręt. Więc to była duża, konkretna łódź rybacka. Oni pomagali łódkami, a to była duża... On wyskoczył i płynął, zostawił tych... Ich było w sumie 7, więc mogli się podzielić jakoś porówno. No jak cokolwiek wiecie, na dużą łódź to się w jedną czy w dwie osoby trudno prowadzi. A on ich zostawił. Oni musieli ze sami poprowadzić. Więc był bardzo zdesperowany. Jezus odniósł się do jego powołania, do jego serca, do jego emocji. On potrzebował takiego uzdrowienia, wyznać, powiedzieć to Jezusowi. Panie, ja Cię miłuję. Jezus powiedział, paś owieczki moje. Później powiedział proroctwo do jego... Powiedział, dokąd pójdziesz, tak? Dokąd zajdziesz? I powiedział, pójdź za mną. To było niesamowite, to było bardzo ważne dla nich wszystkich. Bardzo ważne, bardzo istotne. Być może dla nas czasami w pewnym momencie Twojego życia będzie bardzo to istotne, żeby Jezus właśnie w tym momencie przedpowiedział, synku, córeczko, wszystko jest okej. Wszystko jest okej, mam dla Ciebie powołanie. Idziesz dobrą drogą. Wiem, że jest Ci... Wiem, że nie wiesz dokładnie, co wiesz. Ale wszystko jest okej. Pójdź dalej, nie cofaj się, nie wycofuj się. Jeśli dopuściłeś jakieś rzeczy, ja Ci wszystko przebaczam. Idź do przodu. Pierwszą księgę Teofilu, to są Dzieje Apostolskie. Napisałem o tym wszystkim, co uczynił Jezus i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. To, co dzisiaj kochałeś, dokładnie. Jana i Mateusza. Obietnicy Ducha Świętego. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Konkretna instrukcja. Tuż przed właśnie świętem Szawuot. Jezus już odchodził. Lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Oni musieli mi przypomnieć, słyszeliście, mówiłem wam, Duch Święty przyjdzie, będzie wam dany, będzie wam wylany w sposób nadnaturalny. Mówił też o Ewangelii Królestwa Bożego. To nie jest Ewangelia tylko słowa. To nie jest Ewangelia tylko przekonania cię o wierze w Boga i o pamiętaniu się. To jest Ewangelia Królestwa Bożego, czyli Ewangelia znaków i cudów. Oni znali taką Ewangelię, ponieważ Jezus im mówił, że posyłam was, abyście szli, uzdrawiali wszelką chorobę i głosili. Królestwo Boże przybliżyło się. Więc jeżeli on mi mówił, głoście Ewangelię o Królestwie Bożym, oni rozumieli, co to znaczy głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Bo on im wcześniej wytłumaczył, idźcie, uzdrawiajcie wszelką chorobę, wszelką niemoc, manifestujcie moc Bożą, manifestujcie, jaki jest naprawdę Bóg, że on nie jest dawcą tych cierpień, tych udręk, ale on jest tym, który zabiera te udręki i te choroby od was w każdej sytuacji. On głosi i powiedział, to jest Ewangelia Królestwa i to Ewangelię Królestwa dalej przekazujcie. Ewangelię mocy wśród znaków i cudów. Dlatego czekajcie 10 dni, aż zostaniecie napełnieni mocą z wysokości, abyście mogli to czynić. To jest ważna rzecz, którą Kuba często podkreśla. Jezus przyszedł do tego zamkniętego pomieszczenia i on tchnął na nich i tam jest napisane, zostali napełnieni Duchem Świętym. A potem Jezus mówi, czekajcie na obietnicę Ojca. A Jan Chrzciciel mówi co? Jezus będzie chrzcił czym? Duchem Świętym. I czym? I ogniem. Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym? My jesteśmy ochrzczeni ogniem. Czy my jesteśmy ochrzczeni ogniem? Ja myślę, że jeśli nie chodzimy w Ewangelii Królestwa, nie manifestujemy Ewangelii Królestwa, to tego nie mogę powiedzieć, że nie jesteśmy całkiem. Bo myślę, że dużo przejawów już było duchowych. Ale myślę, że nie chodzimy w pełni tej manifestacji chrztu ogniem. To jest też wypalenie takie, przepalenie, wypławienie, zmiana charakteru i tak dalej. Ale też namaszczenie, do czynienia znaków i cudów. A gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, o właśnie, tu jest świetny moment. Oni nie rozumieli. Rozumieli to tak, jak ich nauczali faryzeusze i uczeni w piśmie o tym, że Mesjasz, tak mówiłeś tydzień temu, że Mesjasz przyjdzie, odbuduje Izrael i tak dalej, i tak dalej. A on mówi im, idźcie do Jerozolimy, módlcie się i czekajcie na obietnicę Ojca. A oni mówią w szóstym wersecie, a gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Oni mówili, Panie, ale gdzie jest to, co jest napisane, że masz rozbudować Królestwo Izraelowi? Ty odchodzisz, mówisz o Duchu Świętym. Jak odchodzisz? A gdzie Królestwo dla Izraela? Rozumiecie, co chodzi? Oni to rozumieli. Oni tak to rozumieli. Rzekł do nich, niestety, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. Gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowi w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowi galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Nie otrzymali do końca odpowiedzi. Po prostu...
Przeoczyliśmy jeden fakt.
Tak. No.
Kiedy będzie odbudowa Królestwa Izraela? Najpierw będzie głoszona Ewangelia gdzie? W Jerozolimie i poganom po krańce ziemi. No tak, ale dopiero... Ja wiem, no to ale pismo o tym mówią. Musi być, że Ewangelia najpierw rozprzestrzenia się od Izraela po wszystkie narody, poganie w pełni wejdą i wtedy dopiero będzie zaczęte odbudowanie Królestwa. Czyli on częściowo dał odpowiedź. I przeoczamy ten fakt, nie? Ale to już było proroctwo, nie? Które zapowiedziało, że Ewangelia najpierw ma się rozejść na wszystkie narody świata, a dopiero wtedy zacznie się czas odbudowy Królestwa Izraela. Nie,
nie, tylko że czasami się... Oni tego nie rozumieli. Oni jeszcze tego nie rozumieli.
No, ale później Paweł rozumie, że kiedy poganie w pełni wejdą i dalej, albo Ewangelia o królestwie wszystkim narodom i tak dalej, nie?
Tak. Tak. Najciekawsze jest też to, że tak jak Rzymian pisze, że przez to, że Izrael upadł, że odrzucił, to Ewangelia dotarła do nas. Dzięki temu, nie? I posłuchajmy dalej jeszcze chwilę. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden szabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymał Piotr, Jan, Jakub i Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Szymon Zelota, Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. I oni wtedy stanęli też, i dalej jeszcze następny werset. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł. I oni też wtedy... rzucają losy o tego 12 apostoła w zamian za Judasza. I już trwają w modlitwie, 120 osób. Trwają w modlitwie, w górnej izbie. Oczekują Ducha Świętego. Jan i Piotr, i Jan, i Maria, i bracia jego. Około 120 osób. Jest nas tutaj może gdzieś jakieś 40 osób, tak mniej więcej. Jest gdzieś 40 osób, 30 parę, 40 osób. Sobie wyobraźcie, tak jeszcze tak trzy razy mniej więcej nas. Trzy razy tyle tylko. Tylko 120 osób. Tylko 120 osób. Tylko 120 osób. To był początek Kościoła. Zostało zrodzonych. Oczywiście tego dnia również te 3000, które były zapowiedziane również w dzień nadania Tory, które były w czasach Mojżesza, kiedy tam zginęło z powodu oddawania czci temu bałwanowi. Cielcowi, temu złotemu. A tysiące osób również było nawróconych. 120 osób przyjął w pierwszym momencie. Tylko 120 osób na cały świat. To jest grupka, to jest gromadka. Rozumiecie? To jest gromadka ludzi, którzy po prostu przyjęli to. A gdy nadszedł dzień, to jest niefortunne słowo troszeczkę tłumaczone u nas, chociaż nie ma się co obrażać, ale rzeczywiście w oryginale jest Pentekoste, czyli pięćdziesiątnica. Z greki Pentekosta. Gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. Czyli ten ogień też przyszedł na nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Wcześniej też zostali napełnieni. Zostali napełnieni w ogniu, w mocy, w namaszczeniu. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I tak dalej. Później oczywiście to tam myślą, że to oni są pijani, a na to powstał Piotr o 14 wraz z 11 swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Piotr wychodzi i mówi: posłuchajcie mnie, kochani. Musicie stać w tym momencie i idź dalej krok za krokiem. Święto, w którym jesteśmy, jest świętem dziękczynienia za to, co Bóg zrobił. Ale myślę, że przez to, co przeczytałem, jest również proroctwem tego, co oczekujemy w bardzo niedalekiej przyszłości. Dzisiaj świętując Szawuot, mogliśmy mieć chleby dzisiaj też dwa. No nie mam. No nic, przy wieczerze po prostu się w ten sposób pomodlimy. Dzisiaj świętując Szawuot, my stajemy się uczestnikami, wchodzimy w prorokowanie zgodnie ze Starym i Nowym Testamentem, zgodnie z tym, co Jezus mówił. Wchodzimy w prorokowanie, w oczekiwanie, w wylanie Ducha Świętego, tak jak to czytałem, którego jeszcze nie widzieliśmy. Myślę, że ten werset z Rzymian mogę tutaj też zacytować. Jeśli ich upadek był błogosławieństwem dla nas, jak tam jest napisane, jakie słowo? I było pełnią dla nas, tak? Tam jest takie słowo? Tak, ale tam było, że okazało się czym? Przepraszam. 10? No dobrze, powiem to, już nie będę tego szukał. Było to pełnią dla pogan. To czym będzie ich bogactwem dla pogan? Bogactwem. Czy jesteśmy bogaci w duchu, czy jesteśmy ubogaceni? Poganie narody, jesteśmy ubogaceni w ogromny sposób z tego powodu, że Izrael upadł, był nieposłuszny. Ale jeżeli oni się teraz nawrócą, dlaczego się nawrócą? Bo Bóg powiedział, że ja zmienię ich serce i oni się nawrócą. Rozumiecie, o co chodzi? Oni są w buncie, ale Bóg powiedział, ja zmienię ich serce i oni się nawrócą. Tak jest zapowiedziane. I czym będzie ich nawrócenie, jeśli nie powstają do życia zmartwych? Powstają do życia zmartwych kogo? Kościoła. Z narodów i z Izraela razem. Wy wiecie, że jest przed nami powstanie do życia zmartwych Kościoła i z narodów razem. My nie żyjemy jeszcze tak. My mówimy o tym, co powinniśmy mieć w Chrystusie. Ileż to razy mówimy, co powinniśmy mieć w Chrystusie, ale nadal tego nie widzimy. Widzimy tylko po części, po troszku. Wchodzimy w to, fajnie, uczymy się. Robimy jakieś warsztaty, prawda, konferencje. I wchodzimy. Wchodźmy w to jeszcze mocniej, bo to jest nasze dziedzictwo. Ale jest jeszcze przed nami powstanie do życia zmartwych. Jeszcze większe przejawy Ducha Świętego, których jeszcze sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego. To jest przed nami. Przez również święto Szawuot o tym prorokuje. Ono się odnosi do Joela. Święto Szawuot, myślę, że mogę powiedzieć tak, że odnosi się do Joela, do tego, do proroctwa Joela. Bracia starsi, czy ktoś z was otrzymał w tym czasie jakieś objawienie? Chcecie coś powiedzieć też?
Ja powiem, wiecie, Jezusa nie ma na ziemi już. Jest na tronie. I przyszedł Duch Święty. I wiecie, kiedy jak Marcin ma sobie tak myślałem, jak to było łatwe, kiedy on w ciele stawał przed kimś i mówił, jak chcesz, to pójdź za mną. Dzisiaj po prostu w jego miejsce przyszła osoba, która nie ma ciała. I dla nas jest to troszkę trudnością, tak? Jezus, dopóki do Jego życia nie przyszedł Duch Święty, nie zrobił nic. nikogo nie uzdrowił, nikogo nie uwolnił. Nic, żadnego wpływu Bożego Królestwa, Bożego Syna przez 30 lat. Ale kiedy Duch Święty stąpił na niego i Duch Święty go zabrał w pustynię, w pustyni zjednoczył się z Duchem Świętym, chociaż nie na chwilę. Do pewnego momentu Jezus był sam i on nie robił nic. On był Bożym Synem, który nigdy nie zgrzeszył i nie mógł zrobić nic. Nic. Raz na jego prośbę ojciec się zlitował, przemienił wodę w wino, bo wszystko. Nic nie mógł zrobić. Rozumiecie? My się urodziliśmy w grzechach, żyliśmy w grzechach, grzeszyliśmy. On nigdy nie zgrzeszył. On był taki. I nie mógł zrobić nic. I pewnego dnia, kiedy był w Jordanie, przychodzi Duch Święty do niego. I wstępuje i go nakrywa. I mówi, chodź, już nie będziesz robił mebli, już nie będziesz słuchał mamy i taty teraz, idziemy na pustynię. Pobyli tam 40 dni, mówi, chodź, wychodzimy teraz. Będziemy teraz chodzić po prostu po Izraelu, po miastach i wioskach i będziemy przynosić ludziom Królestwo Ojca. My chcemy tego? Wiecie, że do nas przyszedł Duch Święty? My go nie widzimy, ale on jest. Gdyby on był w postaci ciała i codziennie u mnie siedział w domu na fotelu, byłoby mi łatwiej z nim żyć. Bym miał większą bojaźń po prostu w swoim życiu. Rzadziej bym może uruchamiał telewizor. Ale on jest. On nie ma ciała. Jeśli my pragniemy tego wszystkiego, o czym mówi Słowo, to On jest tą jedyną osobą, która urzeczywistnia te wszystkie obietnice i całe Królestwo Boże w naszym życiu. I wiecie, tam jest taki fragment w Dziejach Apostolskich o właśnie tym pierwszym kościele, za którym tęsknimy. Ja bardzo lubię ten fragment. Tymczasem to jest 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 31 werset. Tymczasem Kościół, ten Kościół, gdzie była chwała Boża, gdzie były cuda, gdzie cień apostoła uzdrawiał setki naraz. Wiecie, tam Marcin chyba, czy ktoś ostatnio powiedział, że ten Randy Clark mówił, który ma ja dziękuję Bogu za takich ludzi, żeby to dobrze zabrzmiało, tak? Ale on coś mówi, że ma około 20% uzdrowienia. Tak? Wiecie, jak było w tamtym kościele? Tam jest powiedziane, że wszyscy oni zostali uzdrowieni. Kiedy ich przynieśli, tak, na plac i kładli ich na placach, tam jest napisane nie tylko z Jerozolimy, z okolic wszystkich. To mogły być setki, tysiące ludzi. Napisane wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wszyscy wstali i poszli do domu zdrowi. 100%. I tu jest napisane, tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Całą tajemnicą tamtego kościoła było to, że ten Kościół był wspomagany przez Ducha Świętego. Oni nie robili sami rzeczy. Duch Święty po prostu potężnie mieszkał w tamtym kościele. Tamten Kościół był posiądnięty przez Ducha. I miał bojaźń. Wiecie, co to jest bojaźń? Oni chodzili jego drogami. Oni nie mieli kompromisów, oni nie mieli grzechów. Nie mieli. Żyli w bojaźni. Też ze względu na Ananiasza Safirę, tak jest napisane, że to też ta bojaźń przyszła w tym, przez to też, tak? To jest normalne, wiecie, ja nie wiem, czy wy sobie jesteście w stanie to wyobrazić, ja sobie próbowałem to wyobrazić, ja sobie nie wyobrażam spotkania, na którym wynosimy małżeństwo i musimy zrobić pogrzeb. Nie wyobrażam sobie. Ale tak się stało w tamtym kościele. I wiecie, to jest tak, że Duch Święty, mi się bardzo podobało, kiedyś byłem na konferencji, nie pamiętam jak się nazywa, gdzieś pod Warszawą, Tomek Mańkę organizował, był taki Ruben chyba, on się nazywał, taki duży, ciemny, Ruben, tak? I on taką rzecz, ja do końca się On tylko powiedział tyle. Mówi, jak ty się nazywasz? No, sobie, no ja Piotr Jęczeń. Dobrze, a wiesz, jak on się nazywa? Duch Święty. Ja sobie myślę, wow, święty na nazwisko ma. Duch Święty. I to nazwisko, wiecie, w hebrajskim każde nazwisko coś znaczyło, każde imię coś znaczyło. Bóg nadawał, nieraz zmieniał imiona, żeby ono miało znaczenie dla kogoś. A on się nazywa Święty. Duch Święty. I ten Duch Święty, on przychodzi do naszego życia i my go nie widzimy, on nie ma ciała. Ale on tak samo jak Jezus, on mówi, chodź, pójdziemy. Razem będziemy sobie chodzić. Tutaj, słuchaj, już tych rzeczy nie będziemy robić. Teraz choć pójdziemy, te rzeczy robić. Wszystko na tym polega. Wiecie, spotyka kogoś w potrzebie, mówi po prostu, daj parę złotych. Choć pomożemy tej osobie. Wiecie, po prostu stajesz się jednym wielkim zasobem dla Ducha Świętego. Każdy z nas, wszystko, co mamy, nasze życie, nasze ciało, on mówi, chodź. Będziemy przynosić Królestwo Boże ludziom, temu światu. Ale ja cię potrzebuję. Nie możesz już pewnych rzeczy czynić. Musisz być oddzielony od pewnych rzeczy. Musisz być czysty, musisz być święty. Chcę wam powiedzieć, czy Jezus biegał za wszystkimi i wszystkich chłapał i na siłę chciał mieć relacje z wszystkimi? Nigdy. Nigdy. On kochał wszystkich, on przyszedł służyć, ale powiedział, kto chce pójść za mną, kto chce mieć relacje, to chodź na pewnych warunkach. Tak samo jest Duch Święty. On nie będzie z nami zawsze. Ja wiem, że On nie jest ze mną zawsze. I chcę taki werset wam przeczytać. Ostatnio właśnie Duch Święty przemówił do mnie przez ten werset w pewnym miejscu, jakiś czas temu. Przy powieści Salomona, chyba szósty, tak. Ja już to jakiś czas temu czytałem, ale jeden werset z tego. Od 16. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pana, tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli. I miałem taki moment, że po prostu miałem myśli na kogoś. I po prostu i sobie myślałem o kimś, tak? I tak powiem, zatraciłem się w tym myśleniu o kimś. I to nie były dobre myśli. I sobie tak myślałem, I nagle po prostu dosłownie przemówił do mnie Duch Święty tym fragmentem, że Pan nienawidzi serca, które knuje złe myśli. Ja se myślę, o wow, ja jeszcze nic nie zrobiłem tej osobie, rozumiecie? Ja tylko dopuściłem złe myśli o tej osobie w swoim sercu. I Duch Święty już przychodzi z napomnieniem, mówi, weź to załatw, bo ja jestem święty. Bo ja chcę, żebyś ty tą osobę kochał. Ja nie jestem w stanie razem z tobą nienawidzić tej osoby. Bo ja przyszedłem uzdolnić cię do miłowania tej osoby. Całe nasze serce to jest świat myśli, to jest świat emocji i tam mieszka Duch Święty. I On chce, żeby te nasze serce było czyste. W Filipian jest napisane, w końcu bracia, myślcie tylko o tym, co święte, co czyste, co pobożne, tak? Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Ta czystość serca pomaga nam w spotykaniu się z Bożym obliczem. I powiem wam, to nie jest ciężkie. To nie jest w ogóle trudne. Tak jak Kuba powiedział, Duch Święty przyszedł uzdolnić nas do życia na poziomie, który żaden grzesznik nie jest w stanie żyć. Żaden człowiek bez Ducha Świętego nie jest w stanie żyć świętym życiem. Ale Duch Święty, który sam w sobie ma naturę świętą, On przyszedł, żeby tą naturę w nas wszczepiać. I On tylko chce naszej zgody w tym. Tylko nieraz chcę, że ja się przyznaję do pewnych rzeczy. Mówię, tak, to jest niewłaściwe, przepraszam i pomóż mi teraz czynić to, co właściwe. I On pomaga. I On w jednej chwili może zabrać nieprzebaczenie, zranienie, goryć i dać ci miłość do tej osoby. Ale ty musisz tego zapragnąć. I wiecie, I nasze życie, tak jak jest powiedziane, to jest koinonia z Duchem Świętym. I wiecie to, co też ja mówię, my pragniemy znaków i cudów, ale wiecie, że to jest tylko przez Niego? To jest tylko przez Niego. A namaszczenie w naszym życiu wzrasta poprzez koinonię z Nim. Poprzez przyjaźń, poprzez relacje. Tak? My znamy świadectwa ludzi, którzy wystarczyło, że gdzieś weszli do pomieszczenia i rzeczy się działy. Dlaczego? Bo tak bardzo Duch Święty spoczywał na tych osobach. I to jest coś, mnie to teraz bardzo właśnie w tych dniach, po prostu wczoraj też miałem bardzo taki dobry czas. Duch Święty też dotykał mnie. I na nowo właśnie to przychodziło. I powiem, wiecie, my możemy za różne rzeczy brać odpowiedzialność, ale On chce, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za jedną rzecz. Za relację z Nim. Wszystko inne On wnosi do naszego życia. Powiem wam, nie jestem w stanie pomóc nikomu bez Niego. Ale jeśli z Nim mam relację, to On mnie tak prowadzi, że On pomaga temu, komu chce. To tak działa, tak? Te wszystkie znaki, wszystkie cuda, cokolwiek ponadnaturalnego, to jest tylko Duch Święty w naszym życiu. I to jest najcudowniejsza przygoda w naszym życiu. Życie w Jego obecności każdego dnia. Doświadczanie. Wiecie, ja byłem tysiące razy zachwycony Jego mocą, mocą Jego życia i Jego natury. Kiedy nagle, nie wiem, żyjesz kilka dni gdzieś tak, nie doświadczasz Go. I nagle ten moment, kiedy On znów w twoje serce. Ojej, ja po to żyję, żeby tak było w moim życiu. Żeby On wypełniał moje serce. Tak? Wszystko jest łatwe wtedy. Łatwo jest kochać, łatwo jest przebaczać, łatwo jest świadczyć. Tak? To, co mówił odwaga, ja rozumiem, że Duch Święty całkowicie usuwa wstyd. To jest odwaga, że kiedy ty masz ten moment, kiedy Duch Święty cię napełnia, idziesz na mieście, On cię nieraz pobudzi, podejść do kogoś, jest ta odwaga to jest zero wstydu po prostu. Ja nie rozumiem tego. To jest w ogóle, jesteś w innym wymiarze, jak w zachwyceniu jakimś po prostu, tak? Robisz rzeczy całkowicie z innej pozycji. I to jest tak inne, jakby ktoś ci nakazał, że ty musisz pójść, weź te traktaty i ty idziesz, bo ci ktoś kazał i tak sobie myślisz, wolał mówić w domu, ale pójdę, bo mam poczucie. Nie po to Duch Święty przyszedł, żebyśmy w taki sposób żyli. Ale żebyśmy byli wypełnieni Jego radością, Jego miłością, tak? Słuchajcie, kochać się mamy. Czarek to, co powiedział, wspaniałe rzeczy. To się tylko dzieje przez Niego. Tylko dzieje się. Powiem wam, jestem tak okropnym człowiekiem. Ja sam siebie nie lubię bez Ducha Świętego. Nie lubię siebie. No po prostu jest mi trudno, naprawdę. Lubię siebie jako nowe stworzenie, jako to, co Bóg we mnie czyni. To tak. Podoba mi się taki Piotrek, ale ten stary mi się w ogóle nie podoba. Egoista po prostu maksymalny. Ale Duch Święty nas uzdalnia, aby tak nie było. To wszystko jest tylko przez relacje. Ale mówię, słuchajcie, Jego nie widać, ale on tu jest, rozumiecie? On zna te właśnie myśli naszych serc. Zna ten klimat, który panuje wewnątrz nas, między nami. On wie, co się, on wie wszystko, co się dzieje, tak? I bojaźń polega na tym, że my do Niego się dopasowujemy. Że wybieramy rzeczy, które są Jemu miłe. Tak? A wtedy On nas błogosławi ciągle swoją obecnością i swoim namaszczeniem. Wzrastamy wtedy. I Kościół wtedy rośnie, pomnaża się, są znaki, są cuda. To jest wszystko przez pomoc Ducha Świętego. Tak? Tyle. Teraz myślę, wieczerze sobie zrobimy. Dobrze.
Święto.
Tak. I wiecie, do tyłu jeszcze tak powiem jedno zdanie. ten Kostia taki, który usługiwał wczoraj, jeden z liderów, on jest starszym w Kemo, on powiedział wczoraj, kiedy był ten pierwszy dzień Szawot, że mówi, że to jest dzień, kiedy są urodziny Kościoła. Ja tak nigdy o tym nie pomyślałem, że słuchajcie, naprawdę wczoraj był dzień, gdzie według kalendarza żydowskiego urodził się Kościół. Że pięćdziesiątnica, tak, ona przyszła i zrodziła Kościół. I teraz sobie wyobraźcie, oni pierwszego dnia 3000 mieli. My 20 ileś. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Że przyszedłeś tutaj, aby wypełnić wolę Ojca. Że przyszedłeś zakończyć panowanie szatana. Że przyszedłeś rozdeptać mu głowę. Że przyszedłeś, by burzyć jego królestwo. By zakończyć jego panowanie. Że przyszedłeś, by przynieść łaskę zgubionym, związanym, chorym, odrzuconym, zranionym. Dziękujemy Ci, Jeszua, że uczyniłeś to, że to się dokonało już na krzyżu. Kochamy Cię, jesteśmy wdzięczni za wspaniały dar Twojej ofiary na Golgocie. Ale też dziękujemy Ci, że na tym nie zakończyłeś, ale poszedłeś i zesłałeś potem Ducha, który przyszedł i daje nam możliwość żyć tak, jak żyłeś Ty. Życiem, które żyłeś Ty. I przez tego samego Ducha, którego miałeś Ty, możemy czynić rzeczy, które czyniłeś Ty. Te same. Dziękujemy Ci. I dziękuję Ci, że to nie jest jakieś chwilowe pomazanie, ale to jest zamieszkanie na zawsze. Że przyszedł Twój Duch i zamieszkał. I że nawet kiedy nieraz czyniłem złe rzeczy, On nie zostawił mnie jak swego domu. On źle się czuł, ale ścierpiał to. I czekał na moment. Kolejny moment uniżenia, upamiętania. Kolejny moment, kiedy zrozumie, że nie chcę bez Niego żyć. Dziękujemy Ci, że Duch Święty przyszedł, by być z nami na wieki. Duchu Święty, Duchu Prawdy, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Chcemy uczyć się, chodzić w relacji z Tobą, chcemy uczyć się poddawać Twemu prowadzeniu, chcemy uczyć się koinonii z Tobą. Chcemy odwzajemniać Twoją miłość. Dziękuję, że Ty tak bardzo kochasz, że każdego dnia chcesz z nami mieć koinonię, że chcesz mówić do nas. Że Ty jesteś mocą modlitwy w naszym życiu. Jesteś mocą uwielbienia w naszym życiu. Jesteś mocą mądrości, namaszczenia, przełomów wszelkich. To Ty, Duchu Święty. I w tym świecie Szawot ja po prostu chcę powiedzieć, dziękuję, że Jezus zdecydował się kiedyś przyjść, ale też Ty zdecydowałeś się przyjść. I często jesteś odrzucany, nawet w swoich kościołach, w naszym życiu, ale zdecydowałeś się. I teraz wyrażam wdzięczność, że przyszedłeś, by zamieszkać we mnie, w moich braciach i siostrach, by przyszedłeś, by zmienić nasze życie. Że przyniosłeś przyjść Królestwo Boże do naszych serc, jako sprawiedliwość, radość i pokój. I że chcesz nas prowadzić i używać dla Bożego Królestwa. Że objawiasz nam Syna, że objawiasz nam Ojca. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Że objawiasz nasze dziedzictwo w Chrystusie. Dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz. Za wszystko, co czynisz, Duchu Święty. Kochamy Cię. Kochamy Cię. Kochamy Cię. Rozsiądź się między nami. Nie widzimy Ciebie, ale wiemy, że jesteś. Po prostu rozsiądź się. Poczuj się dobrze. Poczuj się, Duchu Święty, dobrze między nami. Dziękujemy, że jesteś. Tak wiele rzeczy w życiu każdego z nas uczyniłeś. Za tak wiele możemy być Ci wdzięczni. tak wiele wspaniałych chwil z Tobą, tak wiele objawień, tak wiele bliskości Ojca, tak wiele bliskości Syna dzięki Tobie. Dziękujemy, Duchu Święty. Dziękujemy Ci.
Tak, Jezu, dziękuję Ci za Twoją krew przymierza, przez które mamy oczyszczenie grzechów, przez które mamy nowe życie i przez którą krew mamy społeczność z Duchem Świętym. I jest powiedziane w Twoim Słowie, Panie, że jest trzech świadków, woda i krew, a Duch Święty składa temu świadectwo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że narodziliśmy się poprzez Słowo Twoje i poprzez chrzest zapieczętowaliśmy swoją wiarę. I dziękujemy Ci za to, że poprzez Twoją krew mamy oczyszczenie z grzechów, usprawiedliwienie, odkupienie, zdrowie. I prosimy Cię, Duchu Święty, zaświadcz w naszych sercach tą prawdę, która jest z powodu dzieła odkupienia. Zaświadczaj to, Duchu Święty, teraz pośród nas. Niech będzie doświadczenie czystości naszych serc, niech będzie doświadczenie uzdrowienia naszych ciał i niech będzie doświadczenie Bożej obecności, bo to poprzez krew Chrystusa mamy śmiały dostęp do tronu Ojca. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty urzeczywistniasz Ojca w naszych sercach. Czyń to, Duchu Święty, ze względu na świadectwo krwi. W imieniu Jezusa. Amen.
Aleluja. Dzięki, Tatuś. Dzięki, tatuś. Tatusie, może nie wszystko dokładnie rozumiemy. Czasami nie wiemy, czy pójść łowić ryby, Panie, czy pójść do górnej izby się modlić. Ale Ty masz powołanie dla nas, dla naszego życia, Ojcze. Ja dziękuję Ci za Twoją mądrość, Twoje pouczenie teraz dla każdego z nas. Dzisiaj uniżamy swoje serce przed Tobą i mówimy, jeśli zbyt dużo byliśmy skoncentrowani na naszej codzienności, to chcemy od dzisiaj być skoncentrowani na powołaniu, które Ty masz dla naszego życia, Ojcze. Przede wszystkim na powołanie, które masz dla naszego życia, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś Ducha Świętego, który nas poucza wszystkim, wprowadza nas we wszelką prawdę, przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś pośród nas, że tłumaczysz nam Pisma, że tłumaczysz nam proroctwa, że tłumaczysz nam czas, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, w którym byliśmy, w którym żyjemy również. Dziękuję Ci, Ojcze. Dzisiaj prorokujemy, że Księga Joela, proroctwo z Joela już się wypełniło częściowo, ale i wypełnia się w naszych czasach. Ale przychodzi również czas, kiedy wypełni się w pełni, Ojcze. Kiedy się wypełni się w pełni, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Dziękuję Ci za Kościół, który będzie wzbudzony do życia z martwych. Jako jedno ciało wzbudzone do życia z martwych, gdzie nie będzie problemu z chorobą, z demonami, z jakimiś troskami, z jakimiś rzeczami. A później przyjdziesz Ty. A później przyjdzie Twoje Królestwo, Jezus. Ogłaszamy to dzisiaj, Panie. Przyjście, czas przebudzenia dla Kościoła, czas wylania Ducha Świętego na nas, na Świdnik, na Lublin, na Polskę, Ojcze, również na całym świecie widzimy to poruszenie. Dziękuję Ci również za wylanie Twojego Ducha na Izrael, kiedy oni się upamiętają, odwrócą się od swoich bezbożności, Ojcze, i nawrócą się do Ciebie, jak również my prosimy Cię, Ojcze, by Polska odwróciła się od swoich bezbożności i nawróciła się do Ciebie, Ojcze. Dziękuję za ten czas, że Ty nas dotykasz, że Ty zmieniasz, nawet czasami przychodzi trudny czas, kiedy wyciągasz na światło, na jaw różne cechy charakteru nasze złe, aby to zmienić, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty nas wytapiasz, że wypalasz nas swoim ogniem również. Dziękuję Ci, Duchu Święty. I Ojcze, ja proszę Cię, wylej na nas więcej Ducha Świętego i wylej na nas więcej ognia Ducha Świętego. Niech przyjdzie też czas chrztu w ogniu. Chrztu w ogniu, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się, abyśmy nie pozostali już dłużej na tym samym miejscu naszego życia, Ojcze, naszego wzrostu duchowego. Abyśmy dłużej nie chodzili już 40 lat po pustyni. Ale jest czas, abyśmy poszli dalej. Jest czas, abyśmy weszli do Ziemi Obiecanej. Nie będziemy dłużej pozostać w słuchaniu 10 liderów, którzy nie mieli wiary, aby wejść do Ziemi Obiecanej. Ale będziemy słuchać Jozuego i Kaleba. Będziemy mieli takie serce, Ojcze, dzisiaj, aby wejść do Ziemi Obiecanej. Aby nic nie było zbyt straszne dla nas. Żaden problem nie będzie dla nas zbyt straszny. Czy nas wewnętrzny, czy nasz zawodowy, czy nas życiowy, czy nas rodzinny, Ojcze. Czy nasz kościelny problem nie będzie zbyt straszny, Ojcze. Ale wejdziemy do Ziemi Obiecanej, którą Ty masz dla nas, Ojcze. I dzisiaj, Tato, również uniżamy swoje serce przed Tobą.
tak dużo różnych rzeczy, które tak przeszkadzają nam w naszym życiu, z naszego serca, z naszego charakteru. Przeszkadzają nam w tym, żeby brać od Ducha Świętego więcej prowadzenia. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty masz sposoby, żeby to zmienić w nas. Tak cudownie, Panie, łagodnie przemawiasz do nas, zachęcasz nas. Dzisiaj nasze serce uniża się przed Tobą, Panie. Mówimy tak, tatusiu, to jest prawda. W wielu miejscach tak nie wiemy, jak sobie poradzić. Ale potrzebujemy Ciebie więcej potrzebujemy, Ciebie więcej. Ciebie więcej potrzebujemy. Dzisiaj uniżamy przed Tobą swoje serce i mówimy, tato, w wielu miejscach tak słabo nam wychodzi. Ale uniżamy swoje serce i mówimy, to już koniec tego czasu, kiedy nam nie wychodzi, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, kiedy nasze cechy charakteru przeszkadzają nam. Najwyższy czas, abyśmy poszli dalej, tato. Najwyższy czas, abyś zmienił moje serce. Najwyższy czas, tato, się zmieni moje serce. Powiedz tak dzisiaj do taty. Tatusiu, najwyższy czas, zmień moje serce. Tato, to już czas, zmień moje serce. Zmień mój charakter. Powiedz tak dzisiaj do tatusia. Tak po prostu do swojego kochanego tatusia. Tatusiu, zmień mój charakter. Tak przeszkadzam czasami Tobie, Duchu Święty. Tatusiu, zmień mój charakter dzisiaj. Zmień mój charakter. Halleluja. I my wierzymy również krew i ciało złamane na krzyżu, gdzie dokonało się doskonałe odkupienie, abyśmy chodzili w nowości ducha, w nowym stworzeniu, abyśmy nie oglądali się wstecz, abyśmy nie patrzyli na te rzeczy, które są cielesne, które są pochodzą ze starego człowieka, który już umarł na krzyżu, został pogrzebany i potępiony, ale chcemy chodzić w nowości ducha. Przyjmujemy dzisiaj nowy ten powiew, taki świeży powiew namaszczenia nowego życia zmartwychwstałego Jezusa. Dzięki Ci, Jezus.